Siemanko, witamy wszystkich na 9 odcinku podcastu giereczkowego. Z tej strony Toy Black Hat, a wraz ze mną jest...
Mike Mob.
Mike Mob, tak, dokładnie. Witamy. Witam cię, stary.
Cześć wszystkim.
No tak, zatem... Tak krótkie streszczenie odcinka. Dzisiaj porozmawiamy sobie o grze, która wyszła 100 lat temu, ale ponieważ przeszła na model free to play, to bardzo wiele w niej się pozmieniało. No i niestety w to grałem i bardzo mi się nie podobało, a Mike z kolei uwielbia tę grę, także tak wiecie, porozmawiamy sobie o Destiny i Destiny w wersji free to play, gdzie będziemy omawiać ciemne strony gier jako serwisy, game as a service.
A czemu free to play? To, bo przecież ty wydałeś kupę kasy na tę grę, także nie konfabuluj, że ta gra jest free to play. Bo
nie, no bo jest free to play. Można sobie, nie. Można przecież ją sobie ściągnąć. Można sobie pograć tam w pierwsze kilka misji każdego z dodatku.
Można wziąć kartę kredytową i zacząć płacić.
No, trzeba wziąć potem kartę kredytową i zacząć płacić. Tak, ale można sobie pograć, pobawić się, testować. Jest za darmo. Więc jakby no ten free-to-play... No dobra, nie jest może to taki model free-to-play, ale tak wszyscy o tym mówili, że Destiny przychodzi na free-to-play, więc tak przykleiło mi się już to.
Wiele wody upłynęło już w Wiśle od tamtej pory, ale rzeczywiście masz rację, że to jest technicznie rzecz biorąc gra free-to-play ciągle.
Poza tym tam można przecież grać w nieskończoność, farmić sobie w tych lokacjach otwartych, nie?
Zdecydowanie.
Tak, także to free-to-play. Ale dobra, nie uprzedzajmy faktów. Najpierw newsy. I taki news pierwszy, który jest troszkę stary, ale chciałem bardzo go poruszyć. Czyli premie dla zarządu CD Projekt. I cały Twitterek giereczkowy nagle dostał małpiego rozumu i był bardzo wzburzony, że jak to taka słaba gra i jak to zarząd wypłaca sobie premię. No i tutaj jest, no niestety, znowu wychodzi kompletny brak edukacji tych wszystkich ludzi, którzy mienią się analitykami biznesu giereczkowego, może influencerami, bądź wiecie, pasjonatami gier, nie? Że no niestety gra jako gra sprzedała się świetnie, mimo tego, że były błędy, więc zarząd swoją wersję, a czy więc zarząd swoją premię wypłacił sobie słusznie. Tam chyba było 120 milionów złotych, z tego co pamiętam.
Albo ja myślę, dolarów. Że tutaj ten temat ma dwie strony, prawda? Rozumiem, że twoja teza jest taka, że nic się nie stało, tak? Czyli...
Nie, no moja teza jest, że to jest normalna rzecz, no przecież gra się sprzedała.
Ja się z tą zgadzam, tak. Przyznam, ale myślę, że to nie jest łatwy temat, bo z jednej strony oczywiście jakby wydaje mi się, że wiele ludzi nie zrozumiało, że jakby pracownicy game devu nie są wynagradzani za ocenę na Metacriticu, przynajmniej jeszcze nie w Polsce w większości przypadków, ale też no, na pewno to sprawa ma też drugą stronę medalu, to znaczy fakt, że chyba mniej więcej 50% tych premii dostał zarząd, a 50% pracownicy, jak się policzy kwotowo.
Nie, no może... oczywiście, natomiast no, po to jest zarząd, żeby brać premię mimo wszystko, no, na tym polega kapitalizm.
Nie, oczywiście, ale to jest ten światły zarząd, który tak tę grę zarządzał produkcją tej gry, że w końcu wypuścił ją niedokończoną. Więc to ma, wiesz, to wydaje mi się, że sprawa nie jest jasna na 100%, nie jest jakby kryształowo to jakby czysta. Ja się zgadzam absolutnie, że firma sprzedała grę i całkiem dobrze, więc należą się za tą ciężką pracę ludziom premie. No, troszeczkę psuje ten, wydaje mi się, tę koncepcję, to, że zarząd jakby dostał połowę tej kasy, mimo że jakby to zarządzanie tym projektem, no akurat to była jedna z rzeczy, która kulała trochę jednak. Gra sama w sobie była okej. Okay.
No, widzisz, no, tak, natomiast ja tylko chcę powiedzieć, że ja nie wiem, jak do końca było, wiesz, mamy trochę, wiesz, tam płaczy ludzi z zarządu, którzy tam się kajali, przepraszali i powiedzieli, i mówili, że wszystko jest dobrze, albo będzie dobrze i tak, natomiast mamy, wiesz, trochę z drugiej strony mamy Schreiera, który wiadomo, że jest stronniczy, no co by tutaj gadać, on trochę jest taki w jedną stronę.
Więc bardzo taki pracowniczo lewicowo-związkowy oczywiście.
Tak, z tym, że nawet wydaje mi się, że to nawet nie chodzi o, że jest pracowniczo lewicowo-związkowy, tylko po prostu łasy na kliki, zasięgi, na fame, na to, że jest obrońcą tych ucieśnionych, biednych deweloperów, wiesz. To nawet nie chodzi o lewicowe poglądy, a raczej chodzi o to, że taki jest, wiesz, kreuje się, że jakby nie on, to by ta branża w ogóle umarła, wiesz.
Nie, coś w tym jest, to faktem jest... przypomina mi się świetna historia, jak zablokował jednego z dosyć znanych influencerów i streamerów na Twitterze za to, że wytknął mu, że kiedyś istotą jakby jego pracy były przecieki z firm na temat, jakie to źle w tych firmach się działo, a potem sam krytykował przecieki chyba na etapie Last of Us 2 i on za to zablokował go. Nie zmierzył się w ogóle z tym zarzutem, ale wydaje mi się, że no jednak ta sprawa jest taka trochę dwuznaczna, prawda, z tym premiami. To znaczy, wiesz, bo wszyscy wiem, jak było, nie? Gra najpierw leciała ze 3 lata w preprodzie i pewnie wywalono tam całą masę rzeczy niedokończonych, których nie można było dowieść na premierę. Potem przesuwano, dopóki można było przesunąć, a jak już skończył się czas, bo pewne umowy z dystrybutorami merchandise'u, czy kwestii pudełkowych, czy czegokolwiek innego już jakby zahaczało kary umowne, no to wypuścili tę grę, taka jak ona była, czyli na konsolach tak w połowie dokończona.
No, więc, z problemami.
Wiesz, to nie jest wina tych pracowników, nie? Bo na pewno oni tam być może mieli mniejszą produktywność w trakcie pandemii, ale jednak to jakby ci menedżerowie tutaj dali ciała jednak.
Nie no, zawsze dają ciała menedżerowie, no bo wiesz, pracownik jest tylko pracownikiem, no choćby nie wiem, tutaj tak trochę powiem przewrotnie, choćby nie wiem, jakie wysokie miał mniemanie o sobie i o swojej fachowości, to jednak jest tylko pracownikiem, więc za wiadomo, że no, zarząd odpowiada za wszelkie wtopy. To odpowiada zarząd, nie pracownik. Nie możemy winić jakiegokolwiek pracownika CD Projekt za złą grę, nie? Tylko zarząd. No ale zarząd również za to bierze pensję, czy premię, więc hej, no.
Ja im nie bronię. Powiem ci tak. Wydaje mi się, że to jest jeden z największych sukcesów gamingu, jeżeli największy w historii. Trzeba się tylko cieszyć, że gra się tak sprzedała, że spółka może sobie wypłacić te 6 czy ileś tam milionów premii i czekać na kolejne zyski, jak ta gra zostanie bardziej połatana i ludzie szumnie wrócą do niej jeszcze bardziej. Ci, co jeszcze nie kupili, bo czekają na tę poprawioną wersję. Także wydaje mi się, że mnie też strasznie wkurza taka postawa ludzi, którzy uważają, że mi się gra nie podobała, albo ja ją zwróciłem, więc nie należy mi się premia.
Natomiast no wie, no, tam były te 13 milionów kopii już po zwrotach, a teraz nawet nie wiem, ile tych kopii jest. W każdym razie, wiesz, no tak jakoś tak pod koniec grudnia takie były statystyki, nie? 13 milionów już po zwrotach, więc to całkiem sprzedaż na niezłym poziomie. I w dodatku ona sprzedaje się nadal, no. I wiadomo, że są promocje.
Moja teza z tą grą jest taka, że z tą grą macie trochę tak jak z Windows Vista i Windows 7 i potem Windows 10. To znaczy, wiesz, wiadomo, w jakim stanie była Vista, jak wyszła i jak bardzo się ludziom podobała, ale w międzyczasie jakby trochę w niej poprawiono, ale też po prostu wiele ludzi zmieniło sprzęt na mocniejszy. Kupiła sobie laptopy z więcej niż 256 MB RAM-u i nagle wszystkim zaczęło się ten system podobać. Więc tak samo będzie z Cyberpunkiem. Ludzie kupią sobie Xboxa Series X, kupią sobie PlayStation 5 i nagle ta gra po iluś tam łatkach, które wiele nie zmienią, poza łataniem bugów, po prostu nagle stanie się super grą i będzie znowu grą roku.
No, przecież tam Wiedźmin też miał chyba jakieś wpadki. Wiesz, ja nie grałem w Wiedźmina, bo mnie po prostu ten cały hype odstraszył i wiesz, nie jesteś Polakiem, jeżeli nie grasz w Wiedźmina, więc ja...
Tak. Ja też nie opowiadam, bo ja grałem tak z pół roku po premierze, więc szczęśliwie ominęła mnie cała ta łatanina.
No tak, no ja cały czas mam nadzieję, że sobie na GeForce Now, mojej ukochanej usłudze, w końcu ogram tego Cyberpunka, kupię po raz drugi, żeby jeszcze więcej ludzi miało ból dupy, że psuje rynek gier, bo kupuje takie gry. Jeszcze w dodatku kupię na GOG-u, żeby całość prowincji poszła do CD Projektu i tyle. Tak, żeby tylko zapiekły dupska. Nie, bo ja jeszcze ten temat ma taki drugi jakby wątek, bo część ludzi, którym wydawała się, że cokolwiek wiedzą, powiedziała, że jak to możliwe, że akcje tanieją, a zarząd wypłaca sobie premię, co w ogóle jest przecież absurdem i tutaj do ciebie jako specjalisty. Ty pracujesz w finansach, to może chociaż jak ty powiesz... Że to przecież absurd. To jest taki absurd, że no, cena akcji ma się nijak do wartości firmy, bądź, a już w ogóle ma się nijak do premii.
Nie no, czy cena akcji ma się jak najbardziej do wartości firmy, prawda? Bo jeżeli firma nagle straci 99% wartości akcji, no to się po prostu kupi za bezcen, ale nie zmienia to faktu, że ja myślę, że po prostu większość tego żalu o tę premię wynika z tego, że wiele ludzi, którzy narzekają najgłośniej na Twitterze, po prostu kupią akcję w złym momencie i oni nawet nie o tę grę się żalą, tylko o te swoje kiepskie inwestycje.
No ale no to już jest jakby ich wina, no, że kupują w górce, no.
Oczywiście.
Kurde, to wiadomo było, symptomy, że ta gra nie dowiezie, to już były, wiesz, od lipca, nie? To już można się było spodziewać, także ten... Nie, no oczywiście. Mówię tylko, tak, natomiast wiesz, ja tylko chciałem uściślić, że chodzi o to, że ta cena CD Projektu była tak absurdalna, że ona się nie miała nijak do wartości firmy. No. Po prostu nijak.
To zaraz tak to jest z bankami. No mówmy się, to nie jest pierwsza bańka i myślę, że ten kurs jeszcze wróci do tych poziomów, jak tylko ludzie zauważą, że ta firma potrafi coś robić więcej niż jedną grę przez cały czas, ale na pewno no, rozczarowanie jest. Widać to, że ludzie mają dużo żalu o to, że kupili po 400 i teraz jest no, wiadomo o ile.
Tak, tak. Ale za to słyszałem teorię w takich kręgach inwestycyjnych, że podobno jest shortowana ostro CD Projekt i dlatego... I dlatego cena jest tak niska, bo shortują ludzie źli.
Może, nie wiem. Mówiąc szczerze, akurat na shortach się nie specjalizuje się. Raczej się w innym rodzaju kapitału, ale mówiąc szczerze, nie zdziwiłbym się, bo wiadomo, że jak jest ofiara, to zawsze chętnie się znajdą.
Nie, no tak, tak. Natomiast też nie szukałbym, wiesz, takich tych spiskowych teorii, że to wszystko, bo shortują, nie? No nic, to taka po prostu, wiesz, lekka gównoburza była właśnie tam trzy tygodnie temu, czy miesiąc, ale... o tych premiach, co mnie rozbawiło, że ludzie się strasznie oburzyli. Że jakim prawem? No.
Myślę, że to i tak lepiej, że mamy tylko takie problemy naprawdę w gamingu, że przynajmniej w polskim. Mm-hmm. Bardziej mi się martwił, gdyby na przykład nie wiem, Outriders zupełnie nie wyszedł, a gra była po prostu letnia, ale dużo ludzi się świetnie bawi, więc oby tylko takie newsy.
Tak, tak, no ja bardziej się boję teraz. Teraz bardziej, jeżeli chodzi o ten polski game dev, to bardziej się boję o Dying Light 2. Bo tam też no
tak, ale ta gra
nieciekawe
też
rzeczy.
Gdzieś zaginęła gdzieś, prawda? I tak na poważnie. Nikt nawet nie udaje, że jest jakoś super.
Tak. No i widzisz, teraz możemy przejść do twojego tematu. Znaczy nie twojego tematu, tylko twojego newsa. Bo zauważyłeś, że jest mało gier. I właśnie Dying Light znaczy, miał być, nie ma. Mało gier.
Ja nie wiem, bo ja w sumie nie pamiętam za bardzo, tak naprawdę jak wyglądała sytuacja tak organoleptycznie w trakcie premiery PlayStation 4. Być może było tak samo, ja po prostu narzekam, ale jakoś tak mam wrażenie, że co, wyszło ile? Z 6 oryginalnych dużych gier nowych, które nie są jakimiś remasterami od początku roku. Także no, ja się bardzo cieszę, bo gdyby było więcej gier, to myślę, że bardziej by mnie bolała brak sprzętu, którego nie mogę kupić, ani brak konsol, brak kart graficznych i tak dalej. A tak to po prostu ogrywam sobie coraz to głębsze pokłady mojego backlogu. Bądź doklikuję się do kolejnych stron biblioteki Game Passa i znajduję coraz ciekawe gry. Natomiast jakoś tak mam wrażenie, że kiedyś było tego więcej. Były takie momenty. Może po prostu wszyscy się tak, że tak powiem, skalibrowali na premierę nowych konsol, potem nasza pandemia i teraz wszyscy tak troszeczkę w tych swoich pipeline'ach tak skrobią od dna tego gara i dlatego to jest tak słabo.
Wiesz, no być może, nie? Natomiast ja pamiętam start poprzedniej generacji konsol, czyli PlayStation 4 i Xbox One, to tam ten pierwszy rok był jeszcze, tak z tego co pamiętam, i to wiesz, nie interesowałem się grami PC-towymi prawie zupełnie, nie? Tylko to, co miało wyjść na konsolach, to no to też nie było różowo. To tam było, tam na premierę, ten pierwszy rok to było bardzo mało tytułów. Tak naprawdę.
Tak, tak, ale nie mówmy tylko o konsolach, prawda? Bo wiadomo, że dużo gier wychodzi tylko na PC-ta albo zaczyna na PC-cie, a tu naprawdę nie ma jakiegoś szału, także wydaje mi się, że troszeczkę te, jakby ciągle czekamy na te wszystkie przysłowiowe Starfieldy i Elden Ringi, które są jeszcze daleko za horyzontem, a jednocześnie już jakby trochę wyprztykali się wszyscy z tych premierowych tytułów na start nowej generacji. Teraz troszeczkę ten Returnal i Resident Evil 8 będzie musiał wystarczyć wszystkim na chwilę.
No poza tym mamy już ten okres taki przy wakacjach, no tam nic nie wychodzi przed wakacjami zazwyczaj. Nie?
Może i masz rację, tak, rzeczywiście to może być też ten moment.
Wiadomo, że na święta będzie ich więcej, nie, czy na jesieni. Ale poza tym, co chciałem powiedzieć, może po prostu też jest taki trend w branży, że produkcja gier staje się coraz droższa, więc tych gier AAA, takich wielkich gier, będzie wychodziło coraz mniej, natomiast przecież cała masa wychodzi butikowych gier, takich średnich, nie, takich tych... Boutique Indie.
Tak, ale też może po prostu duży deweloperzy tak się zafiksowali na tych live serwisach. Z jednej strony przynajmniej dwa muszą mieć, prawda? Jedno ale Battle Royale i jakąś jedną dużą grę, która nie jest Battle Royale. I tak mam wrażenie, że troszeczkę mało mają zasobów na coś więcej niż jeden, dwa tytuły naraz w produkcji. To też może być ten problem.
No, też tak może być. Też tak może być. Tym bardziej, że jak mówię, no, produkcja gier stała się coraz droższa, więc i tym samym
ja to wiadomo, tak się uważam, że to jest świetny czas. Uważam, że trzeba eksperymentować, szukać nowych rzeczy. Nawet jak nam się nie spodoba, to stracimy maksymalnie godzinę na instalację i odinstalowanie danej gry. Ja tak ostatnio za poduszczeniem kolegi sprawdziłem grę jeszcze z początku poprzedniej generacji, czyli jakiś pierwszy, jedna z pierwszych gier na Xboxa One i bawię się świetnie, strzelam do obcych, jakichś tam robotów, coś ale Bullet Hell. Troszkę mi się to kojarzy z Returnal, ale to zupełnie inna gra, bo odkryłem Recore. Normalnie bym się tej gry nawet nie doklikał gdzieś w tej przepasnej bibliotece Game Passa, a tak próbuję coraz to kolejną grę i co jakiś czas taka perełka wpadnie. Nic specjalnego, taki twój mocny średniak, ale naprawdę warto wypróbować.
No wiesz, te mocne średniaki są czasami najpiękniejsze, nie? Bo to jak się niczego nie spodziewasz, a potem tak, wychodzi, tak. Że grę wrzucasz do top 10 twoich ulubionych gier ever.
To tak, tak, ja się wcale nie przejmuję tym, bo gdybym miał co chwilę jakąś dużą nową grę za 260 PLN-ów, to bym pewnie nawet nie zauważył tych gier, a tak to mam czas, żeby się trochę tak, wiesz, jak twój ulubiony artysta wyląduje na odwyku, to masz czas na posłuchanie innej muzyki.
Nie, no dokładnie, nie? Także ja, widzisz, ja też w ogóle nie mam problemu, bo ostatnio odkryłem granie na GeForce Now i mam dużo tytułów do nadrobienia, a poza tym gram w same starocie, także...
No właśnie, co jeszcze ostatnio ogrywasz, powiedz mi, poza Destiny, tą nieszczęsną grą i naszym Divisionem?
No właśnie, The Division 1, trochę dwójkę, ale to przestałem, no i Destiny, wiesz, no Destiny wciągnęło mnie, jeżeli chodzi o farmienie i robienie codziennych bounty, ale to sobie opowiemy później, i tak to poza tym nie grałem nic, bo cały czas czekam na to, żeby mieć trochę czasu, żeby kupić sobie Valhalla, Assassin's Creed Valhalla i sobie ją ograć na spokojnie.
Może postreamuj od razu, jak będziesz miał GeForce Now, tam chyba taka opcja nawet gdzieś była.
Nie, no streamować gier nie chcę, wiesz, ja tak mam, wiesz, jeżeli chodzi o streaming, to mam nieco inny projekt na oku i cały czas zbieram się do tego, bo cały czas nie czuję się pewnie. Nie, streamować gier mi się nie chce jakoś, ale ty grałeś, bo tutaj napisałeś w agendzie, że grasz Minecraft w koopie z synem.
Tak, to jest, przyznam, po chwili takiego zmęczenia materiału w Minecrafcie, kiedy już zbudowałem wszystkie możliwe jakby schematy znalezione na wiki, zostawiłem tę grę na jakieś pół roku, po czym wróciłem już z synem, który gra ze mną, i naprawdę muszę powiedzieć, że ta gra zyskuje w koopie, szczególnie jak trzeba jakby nową osobę oprowadzić po tym świecie, co też jakby jest dosyć dziwne z moim synem, ponieważ on się oglądał na YouTubie tyle tych różnych filmików i fejkowych, i prawdziwych z Minecrafta, że on czasami sam mówi mi o rzeczach, których ja nigdy nie słyszałem. Musiałbym je głęboko gdzieś googlać w Wikipedii, wiki Minecrafta, a jednocześnie mówi mi, że jakiś przepis nagle zupełnie znikąd znajduje. Może nigdy nie widział na oczy w grze, tylko na YouTubie, także jest to taka trochę ciekawa kooperacja między nami, ale idzie świetnie, także... Myślę, że to jest taki chill po pracy, jak człowiek już nie ma już od siły na nic innego intelektualnie, to sobie może trochę pokopać i trochę pobudować.
Nie, no tym bardziej, że już wiesz, jesteśmy na tym etapie, że możemy grać z synami, nie? No mój niestety ma nadal, tak. Mój niestety nadal ma karę na urządzenia, więc nie mogę z nim pograć. Ale tak, no, pamiętam, że grałem z młodym też w Minecrafta, tylko że my ograniczaliśmy się tylko do robienia głupich eksperymentów, czyli spawnowania owiec i wysadzania ich dynamitem.
Tak, tak. My też doświadczyliśmy, ale szybko mojemu synowi się znudziło. Potem jak wyspawnował chyba 200 kotów, które zaczęły się szybko rozmnażać, za chwilę już po prostu gra zaczęła zwalniać od tej ilości zwierząt, ale potem wróciliśmy do naszego szukania zasobów i jakby jest tam trochę więcej satysfakcji w tym wszystkim, chyba jak trzeba się pewne rzeczy wykopać.
Nie, no i jak w ogóle, wiesz, kiedy jest ta kooperacja, nie? Kiedy jest ta prawdziwa kooperacja w dodatku z własnym synem, nie?
To Minecraft jest w ogóle świetny przykład, bo to jest taki emergentny gameplay, o którym ty kiedyś sam mówiłeś, że po prostu znajdujesz jakąś dziurę w ziemi i zaczynasz ją eksplorować wszystkie odnogi tych korytarzy i nagle znajdujesz coś zupełnie nieoczekiwanego. Także my mieliśmy dzisiaj taką przygodę, może to pokrótce opowiem, że weszliśmy do jaskini w nieopodal naszej wioski, której nigdy nie zaglądaliśmy, poszukując zejścia na sam dół, żeby pokopać trochę diamenty w jakiejś rozpadlinie, po czym błądząc po korytarzach i kopiąc żelazo, trafiliśmy pod podłogę naszego domu, który postawiliśmy nieopodal pierwszej bazy. I to było prześmieszne, bo znaliśmy jakiś pionowy szyb, który kończył się kawałkiem ziemi. Weszliśmy na samą górę, po czym okazało się, że słychać zwierzęta domowe, no więc okej, to pewnie wioska. No to kopiemy, patrzymy, podłoga. Czyja to podłoga? Po czym kopiemy, się okazało, że to podłoga naszego domu. I zrobiliśmy więcej w grze jakiś kilometr powrot do domu.
No tak, tak. Specjalnie byście celowali, to nigdy byście nie trafili, nie?
Nie, nigdy, nigdy.
Tak, tak. Ale z drugiej strony macie od razu z domu moje ulubione, czyli wejście do kopalni, no bo zawsze taki mój ulubiony patent to wybudować mały domek i wejście do kopalni z domu. Jakoś tak.
Akurat właśnie ta kopalnia niestety jest mało już przełowiona w tej chwili przez nas, ale no przynajmniej mamy satysfakcję, że nie musieliśmy się długo wracać.
To, sobie, to tak, taka porada, słuchaj, od jednego ojca dla drugiego, być może dla słuchaczy też. Ja mam dość duży problem, żeby współpracować z synem przy graniu w koopie, żeby nie robił głupich rzeczy. To znaczy, żeby... nie wiem, czy ty w ogóle zwracasz na to uwagę, czy to jest jakiś problem, że twój syn się rozprasza i jakby nie skupia się na obiektywie danej gry, czy tylko na przykład ja jestem...
Nie. Raczej na początku mieliśmy taki problem, że on zaczął eksperymentować z wszystkim, co się dało, ale potem mu przeszło i w tej chwili raczej jakieś projekcje przyjmujemy i staramy się ku temu iść.
Aha, także, rozumiem.
Także wydaje mi się, że to się trochę uspokoiło u niego, ale też trochę jakby, no mamy teraz projekt, budujemy nowy dom, bo nasza jakby baza jaskinia już nam się znudziła, więc teraz budujemy wieżowiec, no i jakby to się troszeczkę, jakby sfokusowaliśmy się na jednym projekcie.
A rozumiem, nie, po prostu to taki, bo być może to jest też mój problem, a nie dziecka, nie?
Może to właśnie problem z tobą.
No właśnie tak się zastanawiałem, nie, jak to jest, bo być może to na przykład, nie wiem, tylko mnie trochę irytuje, nie?
Ja, mój jeden problem jest taki, że muszę go syna pilnować, żeby opróżnił plecak przed zejściem do kopalni, bo zawsze ma tam tonę niepotrzebnych rzeczy, a po czym ja muszę za nim nosić wszystkie jego wykopane rudy i diamenty, bo się okazuje, że nie ma już miejsca.
No tak, ale to można sobie zbudować skrzynkę i przechować i wrócić po to.
To też, to oczywiście.
No. A są awantury przy graniu, czy nie?
Nie, raczej się dogadujemy.
Znaczy nie, no raczej nie mówię, że awantury
staram się
takie...
być tym dorosłym w zestawie.
Nie, no tak się pytam, nie? W sensie, bo wiesz, nie chodzi mi o takie awantury, nie? Ale czasami, wiesz, są jakieś takie, wiesz, sytuacje kłótliwe, nie? Że coś tam się zrobi, coś się nie zrobi, albo nie wiem, rozwali się coś budowanego.
Traktuję to jako wyzwanie dla mojej gotowości i perswazji.
Nie, no to...
Prawie jak w korpo.
No właśnie, podziwiam, to ja chyba tak nie mam. No ale dobra, no tak, to taka trochę bardziej praca nad sobą, fakt. Dobra, coś jeszcze o tym Minecrafcie chcesz dodać, czy możemy przejść?
Nie, wydaje mi się, że polecam każdemu, żeby spróbował, bo ja też tam przykładem, że spróbowałem kiedyś, po pół godziny się znudziłem i dałem sobie spokój i wróciłem po kilku latach i jestem zachwycony, także wydaje mi się, że trzeba dać sobie tę godzinkę, żeby spróbować, poczytać trochę wcześniej, żeby nie zacząć się na czymś głupim i spróbować jakby szczególnie w ten tryb taki bardziej przetrwania, bo daje więcej wyzwań.
Nie, no tak, po tym widzisz, no, dla mnie Minecraft to w ogóle jest gra, taka chyba najlepsza gra, jaka kiedykolwiek powstała, bo jakbym miał zabrać grę na bezludną wyspę, to i miałbym się grać w nią do końca życia, to tylko Minecraft. Ja nie wyobrażam sobie innej.
Tak. To jest w ogóle pierwsza gra, którą mój syn mnie zaraził i jakoś się cieszę, bo gdyby nie te wszystkie jego filmiki na YouTubie, to bym nigdy nie spróbował tak ponownie, a tak się wciągnąłem i się świetnie bawimy teraz. Zawsze jest to lepsze niż, nie wiem, co-op w jakimś Left 4 Dead, prawda, z sześciolatkiem.
Nie, no wiadomo, nie. Chociaż, wiesz co, ja lubię w koopy grać Lego. Lego koopy są właśnie idealne dla dziecka, bo wymaga mniej tej współpracy, jednocześnie jak dziecko się na czymś zatnie, to możesz mu pomóc, wiesz, odblokować coś, czy poprowadzić
tak,
w miejsce.
Zdecydowanie. My do Lego musimy wrócić teraz na dwóch sprzętach. Kiedyś graliśmy na split screenie i to nie wychodziło, bo strasznie mało widać w takim trybie.
No właśnie, split screen w Lego jest genialny, ponieważ ma ten zielony ekran tak unikalnie.
Tak, ale to zależy od gry, wiesz, bo próbowaliśmy grać rzeczywiście w te gry takie bardziej przygodowe, ale najwięcej graliśmy w LEGO Worlds i to jest fajna gra, natomiast po pewnym czasie jakby te obiektywy robisz na tyle abstrakcyjne, że nie wiesz jak je ukończyć i zaczynasz po prostu się nudzić i odpadliśmy od tej gry po jakimś czasie, musimy do niej wrócić.
LEGO Worlds jest średnie, nie? Ale te takie fabularne gry, to mówię...
One są fajne, tak.
Nawet wiesz, nawet te takie starocie, co wyszły remastery tego, nie? Czyli Harry Potter, nawet Indiana Jones są fajne.
Ja w tej chwili obsesyjnie kolekcjonuję te gry, tylko niestety nie mam czasu ich grać, także mam chyba z 8, grałem może z jedną, także jest to temat na dalszą granie,
a no ja też
dalsze
mam
granie,
dużo,
jak znudzi nam się Minecraft.
Nie, Lego są świetne, przy czym tak chciałem powiedzieć, że moim zdaniem im starsze, tym lepsze. I tym ciekawsze levele, jeżeli chodzi o projekty.
Aczkolwiek wiesz, te gry według mnie są trochę na jedno kopyto, przynajmniej te starsze, więc tak naprawdę jak zagrałeś w jedną, to znasz większość z nich, prawda? Zmieniają się tylko przebrania i pewne opisy.
No niekoniecznie, mechaniki też czasami się różnią. Też czasami się trochę różnią.
Znaczy, być może, ja nie mówię, że nie, natomiast jakby to jest taki, troszeczkę taka jedna, różne skórki jakby na jednego manekina w wielu miejscach. Oczywiście im dalej w las, tym te gry się bardziej się robią fabularne, bardziej filmowe, szczególnie te przygodowe, ale jednak czuję się taki czasami pewną taką powtarzalność.
Nie, no tak, to ja jeszcze powiem taką fajną historię. Lego Jurassic Park, czy tam Jurassic World, to najpierw ograłem grę, graliśmy jeszcze z żoną w koopie,
a te później... nowe parki jurajskie masz na myśli? Te
tak,
z...
nie wiem, z grze Bratem. Były... Nie no, był tam Jurassic Park 1, 2, 3 i potem Jurassic World. Tam w grze jest 4 części. Mhm. No i ja najpierw grałem, ogrywałem te gry, a dopiero potem po ograniu tej gry z żoną stwierdziliśmy, no dobrze, to może obejrzymy sobie film. I dopiero wtedy obejrzałem film. Więc jakby miałem...
Ale pierwszy Park Jurajski, nie żartuj.
No, oczywiście. Ja nie oglądałem
filmu. Jezus Maria. Kurde, ja tam byłem w kinie za dzieciaka jeszcze, jak to wchodziło do Polski. Jezus Maria.
Ja już wtedy się nie interesowałem filmem, także nie.
Okej.
No. Dobra.
No widzisz, no to... Nie, kontynuujmy.
Aha, dobra. Okej, no to wobec tego przejdźmy sobie do Destiny. Nawet taki podtytuł dałem, Anatomia porażki, ponieważ jak podobało mi się bardzo Destiny pierwsze, jak podobało mi się również Destiny drugie, to co się pojawiło, jak Bungie porzuciło Activision, czy Activision porzuciło Bungie, to moim zdaniem jest jakiś absolutny dramat. I ta gra mi się wybitnie, ale to wybitnie nie podobała. Już tak... Bo pamiętam...
Ale grasz dalej.
No, gram dalej, bo pewnie złapałem to, co ty, syndrom sztokholmski. No.
Nie, bo może zastanawiam się, czy warto w ogóle na tym etapie mówić, czym w ogóle jest ta gra, bo nie wiem, czy nasi słuchacze kiedykolwiek, ile z nich grało z tę grę.
Znaczy, inaczej, jeżeli... Kurczę, no... Moim zdaniem nie warto mówić, czym była, bo i tak już tego nie ma. No, to jak ja powiem, że to było przecież super, to była jedna fajna, spójna historia w jednej grze, spójna historia w drugiej, a tutaj jakby dostajemy grę, którą dostajemy za darmo i jeżeli grało się w jedynkę i dwójkę, a chce się od nowa wskoczyć w świat tej gry, to się wszystko pozmieniało, nie ma tej historii, jest wszystko pocięte, poszatkowane, wszystko... z dupy zastanawiasz się, what the fuck. Natomiast jeżeli nigdy nie grałeś w Destiny i chcesz sprawdzić grę free to play, w której jest fajny gunplay, no to mi się wydaje, że raczej się powinno spodobać.
Ja myślę, że na tle innych gier ta gra dalej ma wiele jakby takich technicznych zalet, ale wydaje mi się, że twój jakby żal wynika też z tego, że ty ten najlepszy okres tej gry przegapiłeś, bo nie grałeś wtedy Destiny, prawda? I wróciłeś, jak już zaczęło znowu być równia pochyła w dół, wydaje mi się, w obecnym momencie i trochę jakby to powoduje, że to zgorzchnienie u ciebie. Ja to zacznę rozumieć, bo...
Kurczę, nawet wiesz, nie zgorzchnienie, ile po prostu widzę, jak ta gra poszła w... Inaczej, może nie tyle gra, ile pomysły deweloperów poszły w takim kierunku, który absolutnie mi się nie podoba. I to nawet mówię, dałem sobie jako przykład, że to jest taka ciemna i mroczna strona modelu Game as a Service. Ja zawsze byłem wielkim fanem. Zawsze cieszyłem się, że przecież gry Game as a Service w tym modelu, gdzie gra jest cały czas rozwijana, zamiast ostatecznej wersji w pudełku, jak było 25 lat temu na kasecie magnetofonowej, sobie nagrywałeś na Commodora i grałeś, nie, no to to jest niesamowity skok jakościowy dzięki dostępnemu internetowi i dzięki modelowi Game as a Service, nie? Czyli,
ale wiesz, uściślimy jedną rzecz, bo wiesz, Game as a Service to wiele gier ma teraz jako taką nazwę, natomiast wydaje mi się, że w obronie jakby tej gry trzeba powiedzieć, że Destiny jakby z tych gier, które mają sezony i każą sobie płacić regularnie jakieś tam porcje pieniędzy za to, żeby grać dalej w pełni, z pełną ilością benefitów, to jednak zmienia się w tej grze całkiem sporo co sezon, bo gdybyś porównał to z taką grą, jaką jest Apex Legends na przykład, no to tam to się ogranicza oczywiście do jakiejś nowej legendy, nowego komiksu, czy jakiegoś nowych obiektywów, które jakoś tam są wplecione w ten lore gry, natomiast w Destiny często zmieniać się cały świat, w którym jakby ta akcja się dzieje. Także
dokładnie tak.
wydaje mi się, że jako model Game as Service to jest taki modelowy przykład, że to można robić dobrze, tylko oczywiście jest wiele rzeczy obok lub równoległych do tego tematu, które powodują, że ten model jest niestrawny dla starych graczy, prawda?
Znaczy, wiesz, model Game as Service sam w sobie jest dobry, z tym, że w ogóle implementacja tutaj, same założenia są moim zdaniem złe, ponieważ no, masz znikający content. I to jest największy problem.
Tak, tak. Ja myślę, czyli... że warto tutaj w trzech zdaniach powiedzieć, jakby jaka była historia tej gry, bo to wtedy da jakieś takie tło dla ludzi, którzy nigdy nie słyszeli o tym.
Dajesz?
Bo trzeba powiedzieć jedną rzecz. Destiny wyszło w 2017 roku, że dobrze pamiętam, w listopadzie, albo w...
Dwójka, no bo jedynka wyszła wcześniej.
Dwójka,
no
tak, oczywiście dwójka. I wyszła tak by w dosyć kontrowersyjnie, jakby szybko dosyć kontrowersji zyskała z racji tego, że ludzie narzekali, że jest to mało kontentu. To też jakby zrozumiałe, no bo ja w tę grę wtedy jeszcze nie grałem, ale mogę to zrozumieć, jak myślę sobie, ile tej gry byłoby mniej, gdybym zaczął ją grać od początku, bo ja wszedłem tak więcej po pół roku od premiery i wtedy tam było już dwa razy więcej kontentu, bo było tam dwa dodatki fabularne. Natomiast na początku były tam co? Trzy planety poza ziemią.
Cztery?
I jedna kampania.
Poza ziemią? Tak, trzy.
Poza ziemią trzy planety, jedna kampania fabularna i kilka szturmów, takich krótkich misji fabularno, powiedzmy, na trzy osoby. Więc rzeczywiście to było taka aura, była taka, że dajcie więcej gry, bo
no i dobrze.
Zapłaciliśmy.
I teraz ja ci przerwę. Ponieważ mamy 2021 rok i nadal mamy Ziemię i trzy planety.
Tak, to jest właśnie piękne koło, jak zatoczyła ta gra. Ale trzeba pamiętać, że wiesz, potem był jeszcze taki okres, kiedy był lepiej, prawda? Były dodatki Klątwa Ozyrysa i Strategos, czy Warmind, jakkolwiek to tłumaczyć, które dodały więcej kontentu, więcej aktywności, więcej lokalizacji. Było potem dodatek Forsaken, który zupełnie zmienił wiele mechanik tej gry, dodał jakby zupełnie inny system losowej broni, dodał nowe typy broni, nowy układ jakby tego wszystkiego, nowe umiejętności. Całkiem fajną kampanię, dwie osobne jakby planety i wtedy to był najlepszy czas. Potem cztery sezony od Forsakena to był najlepszy czas chyba, wydaje mi się, jak się patrzy po ilości graczy i po ocenach tych graczy. Natomiast rzeczywiście później nastąpił ten taki felerny okres, którego ty pijesz, to znaczy Bungie postanowiło, deweloper gry postanowił odejść od Activision i przejść na model free-to-play. To się nazywało wtedy Destiny New Light. I w tym momencie w trzecim roku tej gry, że dobrze kojarzę, to przeszliśmy na model free-to-play, kiedy pierwsza kampania, czyli Red War, była dostępna za darmo. Jeszcze dwa kolejne dodatki też, czyli to, co jakby my, wchodząc do gry, ja i ty, kupiliśmy na pewnym etapie. No i potem zaczęły się kolejne dwa lata, prawda, które skończyły się niedawno dodatkiem Beyond Light. No i teraz rzeczywiście w ostatnim dodatku, który wszedł w listopadzie, no, deweloper podjął kontrowersyjną decyzję, to znaczy usunął pierwszą kampanię i pierwsze dwa dodatki fabularne i usunął również cztery planety, dobrze kojarzę? Cztery.
No tak, no bo usunął Tytana, Io...
Marsa
i Merkurego.
Tak. Tak, tak. I wróciliśmy de facto do stanu posiadania z początku i dodano oczywiście nowe rzeczy, natomiast w dalszym ciągu faktem jest, że no bez pierwszej kampanii, która jakoś tam wprowadzała, i ja to mogę potwierdzić jako gracz, który nie grał w jedynkę i który się świetnie odnalazł w tej grze, grając w kampanii Red War, jakby człowiek jest rzucany zupełnie w środek akcji i zupełnie nic nie rozumie z tej całej, z tych całej polityki i całego tego stanu całego świata w tej grze, więc rzeczywiście jest to trochę słabe, bo zaczynamy misją, która jeszcze pamięta jedynkę, to znaczy budzeniem się strażnika przez jego duszkę.
Tak, tak.
I po czym wchodzimy na kosmodrom, po czym lecimy na wieżę i właściwie wchodzimy w bieżący sezon, który zupełnie wynika z pozostałych 12, które były wcześniej przed nim, czy 15, więc to jest trochę kuriozum rzeczywiście. Ja się pewnie zgadzam, że ta gra to jest gra, która absolutnie nie zachęca nowych graczy do wejścia w nią.
No i to jest właśnie ten mój taki pierwszy zarzut, no bo ja odpaliłem i w ogóle, wiesz, byłem strasznie w szoku, bo ja pamiętam Destiny jako taką epicką historię, zarówno w jedynce, jak i dwójce. Można było wszystko powiedzieć, można było narzekać, ale nie można było tej epickości zabrać tej gry. A tutaj dostajemy, wiesz, no mój kontakt, teraz jak sobie odpaliłem po latach, to myślałem, że też dostanę kawałek chociaż tej epickości, nie? A tutaj dostałem pierwszą misję, i potem od razu zostałem wrzucony na środek, wiesz, kosmodromu, gdzie gdzie byli inni gracze, z czego część tańczyła od razu taniec z Fortnite'a nieomalże, nie? I to w ogóle tak mi się, tak, takie, kurde, było, no what the fuck? Gdzie jest ten taki, cały ten, wiesz, klimat tej jedynki, no bo to kosmodrom, nie? To wiadomo, że to z jedynki. Mm-hmm. Czy tej przegrywanej wojny z dwójki, gdzie ten Traveler jest zniszczony.
Tak, absolutnie brakuje,
wiesz,
tego według mnie.
Bo... To jest po prostu, naprawdę, ja liczyłem, że jeszcze raz to przeżyję, a tutaj dostałem wrzucenie i właściwie te misje takie, no te misje początkowe nie są fajne, no nie ukrywajmy, no one są takie raczej...
No to jest trochę tak, jakby zaczęło oglądać Battlestar Galactica od czwartego sezonu mniej więcej, prawda? To znaczy, że zupełnie nie wiesz, co się dzieje, ale faktem jest, że ta kampania pierwsza była, co by o niej nie mówić, była bardzo sztampowa i miała bardzo papierowego, prawda, antagonistę, to jednak ona przez to, że musiałeś coś stracić, coś odzyskać, to miałeś taki jakby trochę taką wycieczkę po wszystkich jakby zakamarkach tego wszechświata i mogłeś każdy, ta ekspozycja była taka nienachalna, ponieważ wszystko na bieżąco się wciągałeś, prawda? Natomiast teraz rzeczywiście lecisz na wieżę, dowiadujesz się, jakie jest wyzwanie tygodnia, czy wyzwanie kwartału i tak naprawdę nie czujesz zupełnie tej wagi tych stawek, które tam się rozgrywają.
No w ogóle nie czujesz, wiesz, historii świata gry, nie wiesz, po co to robisz, dlaczego i... No i mówię, z naprawdę fajnej gry zostało zamienione coś, co przypomina mobilną grę, wiesz, w połącz 3 w 1, czyli robisz jakieś questy, które musisz robić, żeby otrzymać nagrodę, która jest wartościowa, więc robisz to. To jest oczywiście satysfakcjonujące, no bo trudno, żeby nie było. Ja tej grze nie odmawiam świetnego gameplayu i w ogóle satysfakcji z osiągnięcia jakiegoś tam celu, nie? Bo to też jest ten taki...
Ale wiesz, myślę,
kurde,
że trochę...
Strzał, jak... kurde, przez moment chciałem powiedzieć strzał dopaminy, ale nie, strzał endorfin. Jak
myślę, że trochę demonizujesz, bo jednak się, ta gra nie była nigdy święta. To znaczy zawsze było tak, że fabuła to były dwie misje z jakimś tam, jeden przerywnik, dwie misje z jakąś tam fabułą i z jakimś voice-overem od aktorów, który nie jest częścią normalnego gameplayu i potem żmudne klepanie tych wyzwań, zanim przejdziesz do kolejnego etapu fabuły, więc powiedzmy szczerze, to było tak samo w Forsakenie i tak samo było w Warmindzie, więc wydaje mi się, że tutaj jakby aż tak źle nie jest.
Nie, no przecież, nie, no stary, no przecież jak się kupował, ja grałem dwójkę na premierę. Jedynkę grałem wcześniej i w pewnym momencie odrzuciłem się od niej, znaczy odrzuciła mnie troszeczkę, bo grałem wtedy w Warframe i po prostu, no niestety Destiny przy Warframe to wymięka. Ale jako looter shooter. Ale później wróciłem znowu, jak ograłem dwójkę, gdzie dwójkę skończyłem i ograłem całą kampanię, to wróciłem do jedynki i znowu ograłem kampanię, no i to było coś jednak fajnego, to nie było takie właśnie to, o czym mówisz, że trochę zrób dwie misje i potem coś, wiesz, kurde, grinduj, rób zadania jakieś, wiesz, bez sensu.
Nie, mam wrażenie, że, w Warmindzie, bo tak samo, to znaczy musiałeś 15 razy się przy tego Warminda przejść, zabijając ton takich samych mobów po drodze i de facto, wiesz, różniła się może nie było tych bounty na początku, ale to wprowadzono tak naprawdę na etapie chyba Warminda, jeżeli dobrze kojarzę, ale ta gra zawsze była trochę taka. Ja myślę, że też sporo też jakby różnicy w ocenie wynika z tego, że ludzie, którzy grali przez te sezony, które były w okolicy Forsakena, czyli ostatni jakby rok z Activision, kiedy samo Bungie mówiło potem post factum, że strasznie się przemęczyli tymi sezonami, bo dali się wszystko i chcą trochę odzyskać równowagi życiowo, że tak powiem, życiowo-domowej, no to rzeczywiście były najlepsze lata Destiny według mnie, bo każdy sezon był unikalny, dodawał nowe aktywności, nowe mechaniki, nowe bronie, nowe aktywności sezonowe. To nie było tak po prostu, że mamy wyzwanie tygodnia, jest jakieś miejsce, gdzie się może z przeciwnikami zmierzyć i voilà, i to jest pomysł na ten sezon. Ale potem jakby ludzie, którzy to przeżyli, jakby już trochę łaskawszym okiem patrzą na powrót do tego, co było przed Forsakenem, no bo jakby mają trochę dobrych wspomnień. Natomiast wydaje mi się, że ważną rzeczą, której trzeba powiedzieć w kontekście Destiny, jest to, że wielu graczy ma zupełnie inny zarzut do tej gry niż ty. To znaczy nawet nie to, że ta gra jest powtarzalna, bo ona zawsze była powtarzalna, ale sunsetting, czyli emerytura broni i zbroi. Czyli może do tego nawiążemy teraz.
Znaczy wiesz, no...
To jest coś, co ciebie trochę minęło, bo ty wróciłeś, jak oni już to ogłosili, wycofali się rakiem z tej decyzji.
No tak, ale z tym, przypomnijmy... że ja, widzisz, ja nigdy się przede wszystkim w Destiny nie przywiązywałem do broni. Znaczy, inaczej, nigdy nie byłem typem, który tymi broniami się jakoś tam szczególnie pasjonuje bądź ekscytuje, więc w ogóle jakby nie jest to problemem dla mnie teraz.
No tak, tak, ale jesteś w stanie postawić się w sytuacji osoby, która przegrała 60 godzin w
żeby zdobyć jakąś broń.
W trybie PvP, żeby zdobyć jakąś super broń. Po czym,
a potem nie może jej levelować. Ta broń, właśnie, bo powiedz mi, co to jest ten, price, nie, co, tak. Na czym polega ta emerytura? O, może tak, to na tym powiedzmy.
To polegało na tym, znaczy Bungie w tym momencie uznało, że ludzie nie używają wystarczającej ilości nowego sprzętu, więc wymyśliła system, w ramach którego taki jakby korowa mechanika gry, czyli możliwość nasycenia broni inną bronią o wyższym poziomie mocy, żeby zachować jakby statystyki starej broni i starą broń, ale jednocześnie podnieść się poziom mocy za jakąś tam ilość waluty, zostanie ograniczona. To znaczy broń, która wchodzi w sezonie X, jest, można ją ulepszać do rosnącego z każdym sezonem poziomu mocy maksymalnej w grze postaci przez 4 sezony, po czym broń dostaje sufit. To znaczy w tym momencie nie możesz tej broni ulepszyć. Co spowodowało, że na wejściu, w momencie premiery Beyond Light, jeżeli pamiętam dobrze, bronie starsze niż bieżący dodatek zostały wykasowane.
No i poczekaj, tak. Dobra, i teraz zatrzymajmy się.
Czy bronie starsze niż rok stały się bezużyteczne, ponieważ nie mogłeś podnieść ich powyżej limitu, który był startowym limitem danego sezonu.
Tak jest. I teraz zatrzymajmy się tutaj, ponieważ spójrzmy, jakie to jest absurdalne. Inne firmy robią jakieś takie ruchy na zasadzie, hej, zmuśmy ludzi, żeby więcej płacili, co jest dla mnie zrozumiałe. Natomiast tutaj ktoś w jakimś, kurde, pijackim widzie, w jakimś szale, kurde, zbawiania świata, uznał, że ludzie nie używają nowej broni, więc trzeba zmusić ich do używania nowej broni. Hej, no przecież to jest jakiś absurd. To
jest taka ciemna strona właśnie Bungie. Oni mają czasami świetne pomysły, a czasami wymyślają takie rzeczy, że człowiek łapie się za głowę.
Ale kurde, naprawdę, wiesz,
to wymyśli, o której godzinie nad ranem?
Wiesz, to kurde, no moim zdaniem to jest, wiesz, to jest pomysł na zasadzie, wiesz, tam ktoś ma kalesony na głowie, nie?
Bo... Znaczy to jest absurdalne, bo wiesz, w tej grze to trzeba pamiętać, że to nie jest taka gra jak Division na przykład, gdzie sobie wylosowujesz sobie z jakiejś aktywności nagrodę pod tytułem kawałek zbroi, jakaś broń i ona jest fajna albo nie jest fajna, może się trochę ulepszyć, ale to nie zmienia jakby tej broni. W tej grze istnieje takie coś jak Masterwork, czyli jakby możesz użyć tonę materiałów, którą się ciężko zdobywa w tej grze, żeby ta broń stała się ulepszona do maksymalnego swojego poziomu, gdzie ma dodatkowe jeszcze cechy i jest statystyki. I to wszystko tracisz w momencie, kiedy broń ma limit poziomu mocy, ponieważ nie możesz tego odzyskać. No ale... To są czasami godziny grania.
No tak, tak, ale widzisz, no...
Stąd cały ten żal jakby graczy i całe ten wkurzenie, bo mówmy się, że ktoś wydał na przykład 200, tam 100 czy 150 shardów, żeby ulepszyć zbroję sobie, która ma akurat świetne statystyki, po czym dowiaduje się, że ta broń może się spalić i dostać za to chyba 7 rdzeni, no to rzeczywiście troszeczkę czuję się, że źle zainwestował swój czas i pieniądze.
Nie, no tak, ale widzisz, no nawet mówię, mi nie chodzi o to, bo ja nie jestem typem, który się przywiązuje do broni, nie? Raczej chodzi mi o ten mindset deweloperów. Kurczę, ludzie nie chcą używać nowej broni, więc zmuśmy ich do używania nowej broni. Kurde, wiesz, no ja do tej pory jakby umiem sobie radzić z tym, że deweloper zmusza mnie do kupienia czegoś, no. A ja mogę kupić albo nie. Deweloper zmusza mnie do przez sztuczne zahamowanie postępu w jakiejś grze, w jakimś momencie, żeby, nie wiem, kupić bądź nie booster. Wiesz, to ja mogę kupić i wydawać te pieniądze, albo mogę się od gry odwrócić, nie? W sensie, wiesz, jakiś taki ten... Widzę, potrafię zrozumieć tą finansową pokusę dewelopera czy wydawcy, że jest tak bądź nie. W sensie, że jest jakaś mechanika zaimplementowana. A tutaj po prostu, wiesz, ktoś uznał, że... Kurde, no tak się naprojektowaliśmy tych nowych broni, a ludzie grają starymi. To wiecie co, zablokujmy wiem, możliwość grania starymi. Kurde, wiesz, to jest jakiś absurd. Kalesony na głowie, ja się, kurde, sorry. Ale ja się nie dziwię. Nie dziwię się, że Activision tak łatwo pozwoliło im odejść.
Ja myślę, że to był oficjalny powód, dlatego że pamiętaj, że to, wiesz, to jest jedna rzecz, która się przewijała w dyskusji. Natomiast ja też wydaje mi się, że po prostu...
A widziałeś dzienniki dewelopera z Destiny? Znaczy te dzienniki deweloperów z Destiny?
Tak, byliśmy na bieżąco wtedy, jeszcze byliśmy na bieżąco z tym.
Naprawdę, wiesz, inni, wiesz, jak się ogląda dzienniki deweloperów Warframe, to oni pokazują, co robią, bądź inne dzienniki dewelopera, wiesz, ten taki format.
This Week at Bungie przewija.
No, że siedzą deweloperzy i opowiadają, co będzie nowego w danym update'cie gry, wiadomo, nie? I to jest normalne. Natomiast to, co widzę po stronie Bungie, to autentyk. Kurde, widzę taką, kurde, może nie obsesję, ale wiesz, takie to poczucie misji, która wiesz, jest, to jest tylko gra, nie? A oni są strasznie...
Ja myślę, że to jest kwestia PR-u. To, ja myślę, że tutaj powody za, stojące za sunsettingiem były takie same, jak powody, za których zabrano się nam cztery planety, za które ty już zdążyłeś zapłacić, podobnie jak ja. To znaczy, bo nie wszedłeś do gry, kiedy one były free to play.
No właśnie,
znaczy,
i tutaj...
Po prostu... Oficjalny powód wywalenia planet był taki, że gra jest zbyt wielka i jakby dev team nie ogarnia, jakby nie jest w stanie wysygnować takiej ilości jakby zasobów, żeby utrzymywać cały ten content, debugować go, łatać, szukać błędów, czy też jakby dbać o balans. I wydaje mi się, że co by się nie mówiło o broni, to dokładnie był ten sam powód i zbrojach. To znaczy po prostu oni chcieli te wyłączyć z użytku te bronie, żeby nie musieć już śledzić balansu i co chwilę czegoś ulepszać bądź pogarszać, dlatego że zajął bo to zbyt dużo czasu, więc w tym momencie wywalili sobie 3/4 puli broni i zajęli się tylko tą 1/4, która była nowa.
To mogli... Znaczy inaczej, dobra, no mówię, mnie akurat te bronie, wiesz, niespecjalnie obchodzą, no raczej bym się skupił, nie wiem, znaczy inaczej, okej, okay, no. Dobra, okej, okay, dobra, bo zakręciłem się, no to może teraz właśnie skupmy się na tym, że grasz sobie na konsoli, kupiłeś grę na premierę, kupowałeś dodatki, a potem chcesz sobie do nich wrócić i jakby nie ma ich, bo deweloper sobie to wyłączył. No nie wiem, czy to jest
tak,
fair?
Tak, jak zdążyłeś się ograć.
Nie no, ja akurat nie zdążyłem ostatniego bossa w Urmandzie zrobić, więc wiesz, więc okej okay, już.
Znaczy, bo to wiesz, wydaje mi się, to jest też ciemna strona gry w live service, to znaczy gra, która ciągle musi być tą samą grą i nie może nigdy jakby być Destiny 3, które już dawno zarzucone te plany, to niestety jest ta ciemna strona, bo gdyby w którymś momencie wyszło Destiny 3 i na przykład nie było tam tych czterech planet, albo zupełnie nowa kampania, która po prostu nie ociera się o te planety, nie było problemu, prawda? Natomiast wiele osób było pewnie zaraz, miałoby żal, że jak to trzeba znowu zapłacić tam 100 euro, prawda, za grę w wersji deluxe i trochę to rozumiem, natomiast niestety powoduje to w tym momencie, że jeżeli masz tego kontentu dużo, a umówmy się, to jest duża gra, tam są tony rzeczy do eksploracji, do zaliczania, do szukania, do pokonywania, to rzeczywiście ta gra zaczęła się robić się bardzo duża i o ile jakby mogę zrozumieć, że to nie było jeszcze poziom powiedzmy Warzona, to jednak mogę zrozumieć, że mogło być z tym trudno, szczególnie, że podobnież cały engine jest dosyć trudny w obsłudze i mało przyjazny, jeżeli chodzi o wkład pracy w dodawanie nowego kontentu. O tyle, no też mnie jakby te tłumaczenia też mało interesują jako gracza, ponieważ no, oni mieli 4 lata, żeby tę grę ogarnąć i sobie to poletko w postaci swojego własnego silnika przygotować, jeżeli był nie taki jak trzeba.
No to przede wszystkim, no ale kurczę, no hej, kupiliśmy dodatek i nagle nie możemy zagrać. Już pomijając już tak, wiesz, taką banalną rzecz, że kupiłem coś i nagle nie mam do tego dostępu, co jest moim zdaniem absurdalne i wiesz, mógłbym domagać się.
Ja się z tą zgadzam.
Wiesz, ale
z tą zgadzam,
wiadomo, że nikt
że
nie będzie...
Grze, no. Że mówimy o grze, która, wiesz, każe ci co roku wybulić więcej cenę gry, nowej gry a za coś, co powiedzmy trwa 10 godzin zabawy, prawda?
No tak, ale mówię, nawet nie chodzi mi o te 19 euro za dodatek, wiesz, z Ozyrysem, nie? Znaczy z Merkurego na przykład, nie? Bo to nie chodzi mi o to. Ale bardziej chodzi mi, że ja chciałbym do tego wrócić. Ja chciałem wrócić do kampanii, ja chciałem wrócić do tego dodatku, nawet kupując go po raz drugi, bo teraz gram na PC-cie, więc i tak bym tych dodatków nie miał. Musiałbym je kupić jeszcze raz, no nie?
No tak, tak, oczywiście.
W tym momencie, nie? Ale kurczę, no wiesz, no część graczy może być wkurzona, no bo kupiła i nagle ten content zniknął. I to moim zdaniem kompletnie nie jest fair. I to tłumaczenie takie, że to jest przejście na model Netflixowy, że to się płaci abonament i ten content się pojawia. No nie można odmówić, że content się nie pojawia. Nie można odmówić, że tego contentu nie ma. Nie można odmówić, że te nowe lokacje, które zostały tam dodatkowo dodane, są złe. W ogóle nie można nic złego powiedzieć na ten temat, nie? Tyle, że no była zawartość, którą niektórzy kupili wcześniej i nagle elo, jej nie ma. Nawet nie można sobie, wiesz, nawet nie można sobie w nią pograć. Kupiłeś i tego nie ma. No hej, kurde.
Czy tak, myślę, że jakimś tam, tak, to jest trochę ciemna strona tego modelu. Wydaje mi się, że to jakimś tam rozwiązaniem, gdyby to w ogóle było możliwe w ramach takiej gry, byłoby, gdyby można sobie było takie rzeczy grać offline, prawda, jako taki samotny wilk i sobie to dociągnąć, doinstalować lokalnie, ale to pewnie wymagałoby jeszcze więcej zmian w grze, niż oni chcieli uniknąć, walając ten content.
Poza tym, wiesz, ja też jestem, wiesz, co by nie mówić o Destiny, to ja byłem oczarowany jej właśnie klimatem, projektami lokacji, I nawet całą historią, z której na początku robiłem sobie heheszki.
Ja też.
No, taka...
Przeczułem tak, bardzo.
Tak, tak, to było takie, wydawało się płytkie i takie... No, nie leżało mi, ale im dłużej w to grałem, tym bardziej się w to wciągnąłem i tego mi brakuje. Brakuje mi tego Destiny, który mógłbym pokazać młodszemu graczowi bądź koledze, który w to nie grał. Hej, spróbuj, to jest fajne, bo teraz to co jest, to w ogóle mówię, jest tym, nie ma tej historii, nie wiadomo o co chodzi. Tak jakbyś, nie wiem, zaczynał właśnie serial, no tak, od czwartego sezonu i...
Ale wiesz, myślę, wydaje, że trzeba za całą tą jakby toną żółci, którą wylewamy tutaj, to jednak trzeba pamiętać, że to jest cały czas dobra gra, prawda? Jest świetny model strzelania, jest taki jakby no, taki pewien game loop, który jednak powoduje, że wiesz, w tę grę fajnie się tak trochę jak w granie w Minecrafta biega po prostu po lokacji, strzela do tych samych wrogów i zalicza jakieś bezużyteczne zupełnie wyzwania, tylko po to, że dla samej przyjemności strzelania headshotów.
Ja wiem, więc... poczekaj, ja po pierwsze zgadzam się z tobą w 100% i... No, zgadzam się, ta gra nadal jest dobra, nadal jest świetny gunplay, wszystko jest świetne w tej grze. Z tym, że o ile tutaj akurat nie wiem, może to jest mój problem, ale trafiło na mnie, po prostu poruszyło mi tą czułą strunę, że nie mogę wrócić do tego Destiny, które było wcześniej, które pamiętam, które było fajne, z którym miałem całą masę dobrych wspomnień, miałem całą masę, wiesz, lokacji, które znałem, pamiętałem, czułem się w nich jak w domu, bodajże, wiesz, to miasto na Tytanie, nie, w tym...
Ale umówmy się, nawet Warmind, cały ten szturm z tym, z Nokrisem na przykład, nie wiem czy pamiętasz, to jest całkiem, to był bardzo fajny Nightfall, który można było tłuc bez końca, bo ta ostatnia arena była na tyle trudna, że na wyższych poziomach naprawdę trzeba się było mocno skupić w ramach trzyosobowego teamu.
No bo ja akurat nie, w ogóle na Nightfalli jakoś tam nie darzę szacunkiem, nie, bardziej wolałem sobie odfarmić od tak. Właśnie, w tej grze, zwykłe chodzenie po planetach w otwartym świecie i farmienie generalnie w późniejszym już w endgame'ie nie miało sensu trochę, bo i tak żadne nagrody nie wypadały. A ja to robiłem, bo lubiłem to robić.
Nie, no miałeś wyzwania. Obecnie masz tak, że wiesz, zarabiasz sobie te materiały,
ale czekaj, ale jak już się broni. Tak, ale jak już się doszło do pewnego poziomu światła, to i tak już nic nie wypadało. Więc...
Oczywiście, były inne wyzwania, które były tam konkretnie zaznaczone.
No, ja nie robiłem Nightfalli, ani na pewno nie robiłem rajdów, nie? Więc to jakby, to już w ogóle nie mój klimat, nie?
Słuchaj, ja myślę, że ponieważ i tak złapałeś ciągle tego bakcyla, jak to, że ta gra jest jednak taka, że jest zła, ale wciąga, no to przed tobą cała masa dobrej zabawy, bo wiem, że dokupiłeś kolejne kampanie. Trochę tylko właśnie boli to, że z jednej strony gra zabiera ci to, co zapłaciłeś i potem każe ci na dzień dobry wywalić chyba z 80 euro, żeby nadrobić zaległości. Może kupujesz bieżący dodatek, który też kosztuje swoje.
No prawda? Tak, i właśnie tutaj to jest to, co zapisałem nawet w agendzie, że tworzy się taka presja czasowa, bo nigdy nie wiesz, czy ten dodatek, który kupiłeś, nie zostanie skasowany. Więc musisz go ograć, musisz, nie wiem, zapamiętać te lokacje, bo one znikną, już do nich nigdy nie wrócisz. A ja, kurde, uwielbiam grać w gry, w które już grałem. Jestem jak, kurde, ten z rejsu, kurde, na M. O Jezus.
Mamoń,
właśnie, Maklakiewicz Mamoń, tak. Ja przez reminiscencję te gry mi się podobają, w które już raz w nie grałem. Więc, wiesz, no... Poza tym mówię, no ta gra była śliczna, pamiętam jak autentyk, serio.
Ona dalej jest ładna, ona jest jeszcze ładniejsza.
Tak, ale mam strasznie miłe wspomnienia, kiedy grałem właśnie w te lokacje z tej symulacji na Merkurym. Ja autentycznie kończyłem grać w grę i jeszcze przed snem siadałem do wiesz, do Asep Wrighta albo do Pixel Pro i robiłem sobie pixel arty z tego. Wiesz, bo tak to działało na mnie, wiesz, stymulująco i w ogóle ten świat, nie? Takie to było śliczne. Chciałem do tego wrócić, chuj, Bungie. No, przepraszam.
No, słuchaj, no co sobie nie powiedzieć, wiesz, mleko się wylało, wydaje mi się, że oni już tego nie cofną, chyba że wyjdzie jakaś wersja jakby ulepszona na next geny, bo uznają, że jednak ogarną ten temat, a gdzieś niestety złe wiadomości są takie, że raczej już jakby nic wielkiego się w Destiny nie wydarzy, być może jeszcze jakiś jeden dodatek się uda im wypuścić, bo Bungie się mocno przerzuciło na inne tytuły, o których jeszcze oficjalnie nie mówi.
Nie, no ja wiesz, no, no okej, no było się wydarzyło, z tym, że no po prostu to jest ten moment, kiedy zawsze się nabija. Widzisz, no to jest trochę widzisz, no zawsze się nabijałem z tych wszystkich ludzi, którzy narzekali, że ten biznes idzie w złym kierunku, że oj, makrotransakcje, te wszystkie płacze, o te DLC-ki, o te inne rzeczy, o games as service. Ludzie tam, wiesz, płakali, że kupili w pudełku i muszą znowu ściągać, jakby internet im wiadrem przynosili, nie? wiesz, i,
tak, ale...
i zawsze się śmiałem, bo to były wyimaginowane problemy, a tutaj tak naprawdę muszę powiedzieć, że hej, no, może to nie były do końca wyimaginowane problemy tych ludzi, bo tutaj trafiłem w końcu ja na coś, co mnie poruszyło i no, zirytowało na tyle, że odkryłem tą mroczną, wiesz, oczywiście nie znaczy, że ja teraz zacznę potępiać w czambu i mówić, że tak, macie rację, DLC-ki to zło i zbroja dla konia to zło i będę, wiesz, wymyślał, wiesz, wymyślone słowa, żeby jeszcze, wiesz, ten mój przekaz jakby, wiesz, wzmocnić, nie? Z tym, że no, po prostu przyjmuję, wiesz, nabrałem pokory, że jednak, wiesz, ta mroczna strona faktycznie istnieje i że game as a service może wrócić do mnie rykoszetem i uderzyć we mnie
tak.
W momencie, kiedy będę się tego najmniej spodziewał, czyli kiedy chcę wrócić sobie na Merkurego.
Wiesz, to tylko najsmutniejsze w tym przypadku tej gry akurat jest to, że tutaj Bungie zatruwa nam życie całkiem bezinteresownie, bo w większości tych zmian nie ma jakiegoś ukrytego celu wyciągnięcia od ciebie kasy. No nie ma jakiejś kasy, którą mógłbyś zapłacić, żeby dostać tę planetę z powrotem, nie? Gdyby oni na przykład powiedzieli, okej, one były free to play, to ci możemy zabrać za darmo, a teraz musisz za kasę je odzyskać i może raz się kupiłeś, to jeszcze mógłbym się wkurzać, ale oni zabrali cię, bo chcieli oszczędzić sobie roboty, więc de facto oszczędzają kosztów, a nie zwiększają przychody od ciebie, prawda? Więc to jest smutne w tym całym modelu, że de facto stajesz się troszeczkę takim bezwolnym graczem, ponieważ najpierw coś stało się darmowe, a po czym nagle, ponieważ jest darmowe, to możemy cię teraz to bezkarnie wykasować.
No tak, tak. I właśnie, ponieważ jak mówię, no ja lubię strasznie wracać w te miejsca w grach, które mi się szczególnie podobały, no tutaj to akurat to mnie właśnie zabolało, no, że nie mogę już wrócić.
Zawsze taką okazję do zobaczenia nowych rzeczy w nowych kampaniach, jeszcze masz tonę rzeczy, zanim się znudzi, ale faktem
bo to jest
to rozumiem, bo mam
rzeczy.
Sentyment do tych dodatków pierwszych.
No, masz sentyment, prawda? No właśnie.
Ja pamiętam, że nawet były takie momenty, że właśnie w czasach jeszcze Forsaken były takie, można było być wyzwania pod tytułem jakaś tygodniowa misja fabularna, która zmieniała się co tydzień, albo co dzień, już nie pamiętam. I można było sobie to odegrać jako taki mini strike jednoosobowy i to było super, bo można było po prostu przypomnieć sobie jakieś ulubione chwile spędzone w kampanii i tego już nawet nie ma, no bo tych kampanii nie ma. A pozostałe kampanie, które zostały, są płatne, więc nawet nie ma za bardzo z czego tych misji dla takich graczy free-to-play wyrzeźbić. Więc no to jest smutne trochę i rzeczywiście brakuje tego szerszego tła. Ale wydaje mi się, co, jak myślisz, czy polecamy tę grę jakąkolwiek jeszcze, kto nigdy nie słyszał? Trzeba to spróbować, czy lepiej się nie wchodzić w ogóle?
Nie no, przede wszystkim gra się w to fajnie, szczególnie w koopie, z tym, że to nie jest zasługa Destiny, tylko raczej ludzi, z którymi się gra. Wiadomo, że koop to zawsze jest najsilniejszy znajomymi.
Gra, wtedy gra staje się mniej istotna.
Tak, gra się staje mniej istotna, więc to jakby też mała zaleta Bungie, nie? Ale nie no, tak żeby nie było, że ja hejtuję, no bo w tej grze pojawiło się całą masę nowego kontentu. Nowa lokacja, The Dreaming City, jest, która się pojawiła, jest fajna, ślicznie zaprojektowana, jak to artyści z Bungie. Wiesz, no oni tak trochę, no wiadomo, no każdy artysta, wiesz, ma trochę gacie na głowie, więc być może oni też, nie?
To, co ludzie chwalą w tej grze, to jest jednak taka rzeczywiście design, nie? Bo ta gra jest niepowtarzalna, jeżeli chodzi o pewne lokacje. Tam całe projektowanie tych rzeczy jest rzeczywiście... Ta gra nie jest w sumie jakaś wybitna graficznie, w sensie poziomu realizmu, ale rzeczywiście jest po prostu ładna.
Nie, no jest ładna, jest przepięknie zaprojektowana. Dreaming City mi się podoba. Nie, no nawet, widzisz, nawet ten powrót do, wiesz, na Nessusa, na Ziemię, nawet powrót na kosmodrom jest fajny i przyjemny. Chociaż trochę tak, wiesz, tak czuć takie niedoróbki, nie? Na przykład ta postać tego gościa, co ci daje banty na kosmodromie, jest taka jakby...
No jest taka trochę Fortnite'owa.
No właśnie, jak z Fortnite'a wyjęta, wiesz. Idziesz,
fryzurę ma taką jak z Fortnite'a.
No, idziesz, kurde, wiesz, idziesz na wieżę, jest zawala, który wygląda jak dawniej, a tutaj po prostu jakby, wiesz, ujebali, kurwa, 3/4 poligonów, nie? I jest Fortnite'owy, kurde, ziomek. No.
Chyba został jeszcze chyba z jedynki wyciągnięty i nie miał za dużo czasu, żeby go trochę tam przypudrować.
No bo... ale na serio, kurde, po prostu jakby, wiesz, jakby ktoś, kurde, wiesz, level of detail, kurde, zjechał paskiem na dół. No dobra, niech będzie, dajemy tak, nie?
Tak, tak. Ale byłeś już na Księżycu może? Czy bo mówisz, że to kupiłeś też Shadowkeep?
No, kupiłem.
Jest mocno, z tego, co widziałem na YouTubie, to jest mocno podpimpowany versus jedynka.
Wiesz co, nie byłem
oświetlenie
jeszcze. Tego nie byłem, bo za to zacząłem Forsakena. Bo bardziej te dodatki kupiłem, bo Forsaken chciałem, bo Kate, wiadomo. No, Kate to Kate, nie? Jedyny w swoim rodzaju, jedyna postać w swoim... No właśnie! I ja bym chciał ograć tę misję na Nessusie z nim. I oczywiście nie, bo dupa. Bo...
No widzisz, no niestety deweloper wie lepiej od ciebie, co ci potrzeba, więc...
A ja bym wrócił do tego, przypomniał sobie, powspominał. Farma na ziemi. Gdzie jest moja farma na ziemi?
No niestety, widzisz, to jest to FOMO. Nie musisz się niestety płacić na bieżąco, bo masz ryzyko, że już nie dasz rady tego zobaczyć nigdy.
Ale kurde, nawet nie chodzi mi o płacenie na bieżąco, ale muszę grać na bieżąco. Czego nie chcę robić, bo na przykład mam ochotę w inne gry pograć, a... Ale dobra, no okej, no już mówię, nie będę narzekał, jeżeli tak, więc to nie jest to, że ja narzekam i tutaj się zrobiłem z jakiegoś tam, w jakiegoś... Zmieniłem się hejtera, po prostu no muszę przyznać, trochę posypać. Przede wszystkim posypać sobie ten łeb popiołem, że faktycznie być może moje takie nabijanie się z tych ludzi, którzy tam są wielkim wrogiem game as a service czy ogólnych praktyk w branży, może faktycznie oni czują to, co ja przy Destiny, nie wiem. W każdym razie, no okej, no rozumiem, nabrałem pokory, to mnie zabolało. Akurat to, nie? Bo wszystkie inne wydatki, wiesz. Ja autentyk. Jak usłyszałem, że Destiny przechodzi na free to play, to pomyślałem sobie, że hej, to będzie fajne, bo gra będzie za darmo, misje będą za darmo, a trzeba będzie kupować po prostu walutę, nie? Żeby tam farmić bronię i wiesz, boostery kupować. Czyli to, co lubię robić akurat, więc myślałem, że to będzie fajne. A tutaj...
Ja myślę, że to jeszcze trzeba powiedzieć, że ta gra jakby, no w porównaniu powiedzmy takiego Division, które jakby samo w sobie no, nie ma, może nie popełniło takich błędów, to jednak to jest taka gra, która ma całkiem dobry run, nie? To znaczy tam raz na jakiś czas ktoś z Bungie w jakimś pijackim widzie, popełni taką decyzję jak ostatnio, albo w kwestii właśnie free to play, czy w kwestii wycofania części sprzętu, czy w kwestii wycięcia kontentu, ale tak generalnie na bieżąco tam się sporo zmienia. To jest taki serial, że nie zdąży się znudzić, bo po 3 miesiącach masz zupełnie nową historię, nowe postacie, nowe zmiany, nowe lokalizacje.
Ale ja się zgadzam, tak.
Wydaje mi się, że versus taki season pass w takim Division 2, no to się dużo więcej zmienia i dużo więcej dostajesz za swoje pieniądze. Chociaż faktem jest, że no, czasami takie decyzje się pojawiają zupełnie znikąd i możesz się bardzo brzydko zdziwić.
Nie no, mówię, no, bardziej chodzi o to, że to już wiadomo, że cokolwiek może ci zniknąć, nie? Że wiesz, też...
O, już nie zniknie, bo już nic się nowego w tej grze nie zmieniasz tak bardzo, także wydaje mi się, że w tej chwili już jesteś bezpieczny.
No tak, ale no okej, okay, no widzisz, no ja już mam takie, wiesz, właśnie mam ten moment, kiedy mówisz, hej, ale spróbuj Windowsa 10, jest fajny, a ja mówię, nie, no przecież Vista była chujowa, już nie chcę, dzięki, sorry.
To wiesz, no, to się zmieniło w sprzęcie w międzyczasie, to ale, jest ten sam
ale,
przykład.
No. Ale chodzi, wiesz, o ten moment, kiedy ja zmieniam się, wiesz, w takiego kurde jeża i nie, już nie, koniec, sorry, nie? Także...
Ja myślę, że jak Ubisoft albo EA wypuści jakąś kolejną grę, wiesz, Star Warsową, live service, to wrócimy z podkulonym ogonem do Destiny, bo co, wiesz, bywają takie momenty. Też no. Przykład jest akurat, wiesz, Battlefronta też jest znamienny, no bo ta gra też już później jakby zmieniła się na plus, ale też już mało kto do niej wrócił, prawda?
No widzisz, no mówię, no Destiny się, wiesz, mimo wszystko broni, tym bardziej właśnie, no teraz jest za darmo, więc w ogóle można polecić, żeby ludzie sobie ograli sobie, jeżeli ktokolwiek jeszcze nie grał w ogóle, żeby sobie sprawdził, nie, no bo to nic,
ja tylko polecam, żeby zobaczyć kampanię. Obejrzyjcie sobie na YouTubie początek, pierwszą część tej gry, żeby w ogóle wiedzieć, o co się dzieje, bo jaki przynajmniej kontekst został wywalony, bo przynajmniej będzie wiedzieli, co się działo przedtem, bo to jakiś kontekst temu, co się dzieje teraz. Tak.
Czyli najpierw 40 godzin na YouTubie, a potem będziecie wiedzieli, o co chodzi i sobie pogracie w to free to play. Yes, okay.
Ja myślę, że taka się broni samym gameplayem, także nawet jak ktoś, szczególnie jak ktoś nie lubi się wgłębiać w jakiś lore czy historię i wycisza dialogi, no to zawsze może sobie przynajmniej fajnie postrzelać.
Nie no, strzelanie jest fajne.
Niesamowite rzeczy. Strzelanie, latanie, skakanie.
Nie no, jest wiesz, no, przyjemne, satysfakcjonujące i nawet same takie banty, że trzeba, wiesz, zabić precision killsami albo wiesz, siłą albo specjalnym typem broni, wiesz, są fajne i robi się je bardzo satysfakcjonująco, także tutaj też nie będę odbierał. Natomiast jeszcze jedno chciałem powiedzieć, bo ja nie zwracałem na to uwagi wcześniej i dopiero jak ogrywaliśmy Division z Wymiotem, Wymiot zwrócił uwagę na jedną rzecz, że dlaczego The Division 1 jest takie piękne, bo faktycznie oparło się tej Fortnite-tyzacji jaka dotknęła inne gry. Wiesz, nie mamy głupich tańców.
Co masz na myśli?
Nie mamy głupich tańców, nie mamy głupich strojów w Division 1, no nie?
No to jest taki specyficzny poziom klimatu. No właśnie. Można przebrać się za pracownika elektrowni jądrowej, no, ale niekoniecznie za Świętego Mikołaja.
No właśnie. I zauważyłem, że to w Destiny zaczęło mnie boleć. Od tego momentu zacząłem dostrzegać te wszystkie absurdalne gesty, wszystkie
tam
absurdalne...
zawsze były tańce, z tego były. Co orientuję. Mnie to bardzo tak. raziło na początku.
Właśnie były, ale mnie nie raziło. Dopiero teraz, kiedy Wiemot zwrócił mi uwagę przy ogrywaniu Division 1, że ta gra nie jest Fortnite'owa i dlatego ta gra jest taka fajna i taka super, bo faktycznie jest, zacząłem dostrzegać, że kurde, jakby z Destiny zabrać te rzeczy, to byłoby jeszcze lepiej. I faktycznie, wiesz, tak zacząłem dostrzegać, że...
Mi się wydaje, że to jest trochę jak na korty gry, bo to jest taki pod tych wszystkich ludzi, wiesz, połowę młodszych od nas, którzy grają tylko w PvP i chcą się, wiesz, chcą sobie zrobić taniec, jak wygrają rundę, prawda? Być może to ja tego nie rozumiem, bo jestem z mojego pokolenia, ale no, ja po prostu to starannie to omijam zazwyczaj. Nie przeszkadza mi to, mogę kompletnie bez tego żyć.
Kurczę, no i tutaj mam o tyle problem, że ja cały czas pamiętam, że ta gra jednak, bo widzisz, Destiny z całą swoją fabułą, z całym swoim lore jest grą, no co by nie mówić, niesamowicie poważną, prawda?
Może bardziej, no myślę, że daje mniej niż Division, mówmy się.
Wiesz co?
Jakiś tam skali to ustawiając.
No, bo tutaj mamy, wiesz, bo Division jest jakby realne. No bo jest osadzone w realnym świecie. Natomiast Destiny, no to wiadomo, jest kulka, są obcy, no wiadomo, że obcy to wymyślone, przecież nie ma obcych, nie? Więc wiesz, no przez to, że to jest science fiction, no to trochę zmniejsza wagę tego, ale mimo wszystko ta gra jest poważna. Nawet ta rozmowa, że... spoiler, wyłączcie sobie na minutę. Jak Kate ginie i chce się zemścić.
To nie jest spoiler.
No dobra, okej.
Okay. To było w trailerze.
No to było w trailerze, no tak, tak, dobra, no ale ta jedna laska chce się mścić i przychodzi Zavala i mówi, że nie i widać to. To jest, wiesz, to, nawet tak. Z tej cutscenki czuć ten ładunek emocjonalny, który jest fajny, który jest na swój sposób mroczny, nie? Wiesz, i po obejrzeniu tej scenki wychodzisz sobie na wieżę i wszyscy tańczą, kurwa, jest DJ, jest kolorowo.
No tak, ale są takie dwie warstwy tej gry, bo umówmy się, to jest gra, w której, wiesz, jednym z trybów, jakby tryb PvP jest spleciony jakby...
Ja wiem,
w ramach której strasznie zabijają się nawzajem dla sportu,
ale ja,
prawda,
tak, ja rozumiem. W ogóle, wiesz, to mówię, nie, wiesz, odbierz...
Komentarze Shaxa podczas meczy to jest złoto,
tak,
w większości przypadków.
Nie, no są śmieszne, nie? Ale nie, chodzi mi o to...
Wiesz, że tam jest medal z ziemniaka, jak zrobisz 30 kili.
Nie zrobiłem nigdy 30 kili w PvP, chłopie.
Ja też nie, ale wiem, że jest.
No, w każdym bądź razie widzisz, no, chodzi o to, że ta gra jest, wiesz, na swój sposób ma tą poważną fabułę i mówię, wcześniej mi to nie przeszkadzało, dopiero teraz, kurde, wiesz, otworzyły mi się oczy, że faktycznie, jakby tego nie było, to ta gra byłaby dla mnie w pewien sposób bogatsza. Natomiast, widzisz, ja całkowicie, wiesz, to nie jest to, że ja mówię, że Fortnite to jest gra gorsza i ja tu jestem tutaj poważny pan gracz, ja gram w Destiny i w The Division i ja tutaj jestem starszy i mam wąsy i tu wszystko to dla dzieci kolorowe. Nie, 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 bardzo mi się podoba. Naprawdę, wiesz, tylko że... to jest fajne w Fortnite, to jest fajne, mi się wydaje, w Apexie, chociaż w niego za bardzo nie grałem. W całej masie gier to jest fajne. Nawet, kurde, jakby takie motywy były, nie wiem, kurczę, w PUBG, nie? Gdzie, wiesz, napieprzasz się patelniami, kurde, to, wiesz, taniec, kurde, koguta, czy taniec ogólnie jakiś taki śmieszny, czy wiesz, fajne gesty. Bardziej pasjonują.
Nie, rozumiem cię.
Mówię, to nie jest to, że ja narzekam, że o, bo ja tu jestem taki poważny i tutaj trochę dziecięcego klimatu i tu jestem obrażony już, nie? Nie, nie, po prostu chodzi o to, że ten klimat, bardzo mi się to, mam ten dysonans ludonarracyjny. Nie, nie, nieważne, pierwsze trochę. Dysonans po prostu.
Za dużo graliśmy w Division po prostu, ale ja nauczyłem się z tym żyć, rozumiem cię, aczkolwiek żeby tak trochę przybić szpileczkę do twojej ulubionej gry, to jednak muszę powiedzieć, że każda gra ma jakieś ciemne strony, na przykład, wiesz, Destiny ma swoje tańce, Division ma dziwne czapeczki, dziwne ubranka czasami też się zdarzają, a na przykład Warframe ma te wszystkie kosmetyki, które wyglądają jak zdarzenie pracującej drukarki 3D ze sklepem z zabawkami. Ewentualnie zabawkami z seks-zabawkami.
Nie, no tak, no ja...
Więc wiesz, każda gra ma coś, czego nam się, wiesz, co nam się nie podoba. Wydaje mi się, że trzeba po prostu sobie to przestać się tym przejmować.
Nie, no wiesz, inaczej. Być może po prostu problem jest taki, że ja się tak bardzo osadziłem w tym świecie Destiny 1, Destiny 2, który bardzo mi się podobał, i tych dodatków, w które już nie zagram, że po prostu czasami błaha rzecz mnie potrafi w tej grze zirytować. Ja się zgadzam, że to być może jest mój problem, a nie problem Destiny w ogóle, ale to może, hej, zagrajcie też, nie wiem, w komentarzach napiszcie, których nie ma, na Discordzie powiedzcie, co sądzicie, czy ja tak pieprzę, czy może nie, nie wiem. No.
Wydaje mi się, że dużo ludzi mówi, że to jest taka gra, ich ulubiona gra, ich najbardziej ulubiona gra, które jednakowoż nikomu już nigdy nie polecą po tych zmianach i trochę mogę się z tym zgodzić, ale jednak chyba z ciężkim sercem, ale polecam, żebyście spróbowali i najwyżej przyjdźcie do nas ponarzekać na Discorda, że zmarnowaliśmy wam 2 godziny życia na przykład.
Tak, nie no, wiesz, z drugiej strony to też może być gra z gatunku, że kocham ją nienawidzieć, nie, więc może...
No ja trochę tak mam, ale powiem ci na przykład, że taki trochę przytyk rynkowy, może też czasami coś, czego kochamy i nienawidzimy jednocześnie jest lepsze niż coś, co jest po prostu letnie, bo ja na przykład po przegraniu kilku godzin w demo Outriders po prostu uznałem, że poczekam pół roku, aż ta gra się trochę może zmieni, a na pewno stanieje i poszedłem kupić 3 kolejne sezony do Destiny i wróciłem na stare śmieci, może miałem wiele problemów z tą grą, bo uznałem, że jednak wolę coś, co przynajmniej ma dobre podstawy w pewnych kwestiach, które są dla mnie istotne.
Nie no,
tak jak strzelanie, czy też jakby poruszanie się po planszy na przykład.
Nie no, zgadzam się, no wiesz, no Destiny, mówię, no... To nie jest tak, że ja uważam, że ta gra jest jakaś tam specjalnie zła, nie? To już podkreśliłem, nie? Po prostu być może to wszystko tak się, wiesz, skumulowało, nie? Że pamiętałem tę grę inną, a dostałem coś, co wiesz, wygląda trochę jak Destiny stare, ale już nie pachnie tak ładnie, nie? Ale to mówię, no... To już musicie.
Pamiętaj, że zawsze ty jesteś tą osobą, która mówi, że bierzesz grę taką, jaka jest i...
No a tym razem akurat nie. W tym jedynym przypadku nie. W tym jedynym przypadku to nie zadziałało, w tym jedynym przypadku. To też może świadczyć o tym, jak bardzo ta gra, o której tak naprawdę rzadko wspominałem, wywarła na mnie wrażenie, mówię o jedynce i dwójce, że jednak aż tak bardzo ta zmiana mnie uderzyła, nie? Czyli to też świadczy o tym, że no Bungie potrafiło zrobić tą jedynkę i dwójkę, że tak bardzo chciałem do tej gry wrócić i nie wróciłem, bo zostały usunięte lokacje.
No tak.
Więc może to, więc to też może
świadczy. To jest nauczka, żeby nie wracać.
No ale ja z kolei nie lubię. Ja lubię wracać jednak, wiesz. Lubię sobie, wiesz. No ja do tej pory tak mam, że czasami myślę sobie, dobra, odpalam Bioshocka i sobie gram trochę. Tak mam, lubię wracać.
To jest pierwsza sytuacja. Ta gra się nie zmienia aż tak bardzo w czasie jednak.
Nie, no nie zmienia się, nie?
Dalej jest tak... dobra.
Chodzi o to, że po prostu ja czasami może lubię poczuć ten klimat, nie? Tym bardziej, że jak mówię, no ja kompletnie nie gram dla tego suspensu, czy żeby dowiedzieć się, kto zabił na końcu, w cudzysłowie, wiesz co chodzi, nie? Że nie gram specjalnie dla fabuły, bardziej dla klimatu, miejsca i radości.
Tak, nie. Ja całą grę przechodziłem jako taki samotny wilk, bo czułem ten klimat taki postapokaliptyczny i to było świetne, więc wydaje mi się, że warto spróbować odnaleźć jeszcze tę cząstkę tej gry, jeżeli się spróbuje jako zupełnie nowy gracz, więc najwyżej dajcie znać, zrobimy wam taksi, jak będzie wam nudno.
Tak, to jeszcze ja na pewno będę grał, skoro i tak kupiłem sobie do 15 sezonu Game Pass.
Czy tam, niestety, tak. Już kupiłeś betonowe buty, musisz zostać do końca.
I siatkę. Betonowe buty i siatkę. Jestem w metalowej siatce już. Kurde, Bungie spuszcza na dno jeziora. Dobra, to co? Wydaje mi się, że koniec?
Wydaje mi się, że tak, że przerobiliśmy ten temat. Zapraszamy do waszych komentarzy może, bo też wydaje mi się, że Destiny to jest gra, która ma sporo graczy. Wielu odeszło już w międzyczasie.
Ale niektórzy jeszcze nie grali, bo są na naszym Discordzie tacy ludzie, jak na przykład Badyl, którzy niespecjalnie grali w tę grę. O.
Tak mówisz? No ja zawsze uważam, że warto spróbować. Nawet jak się odbijesz, to przynajmniej stracisz maksymalnie
godzinę. A to ja też uważam, że warto spróbować i nawet powiem więcej... Nie godzinę, tylko dać 8 godzin tej grze.
Ta gra ma tę unikalną rzecz w świecie, kiedy praktycznie nie ma dem grywalnych, że można wypróbować sobie początek każdej kampanii za darmo i nie traci się nic z pieniędzy, więc można spokojnie sobie wyrobić zdanie, przynajmniej na początku.
A poza tym można też przyjemnie, satysfakcjonująco pofarmić. Także też, nie, no jest, tak, no, jeżeli jest za darmo, to można ją polecić, no bo dlaczego by jej nie polecać? A jak was wciągną te misje demo, to... Znaczy jak was wciągną te misje demo, to sobie dokupicie najwyżej dodatki albo nie.
Dokładnie.
No, także co?
I tak... Nie. Chciałem tylko powiedzieć, że i tak zagracie dłużej niż w demo Outriders, ale to już taki przytyk kolejny do tej gry, która troszkę mnie rozczarowała, ale to już może to przy innej okazji.
A to może przy innym odcinku, bo ja chciałbym kupić sobie Outriders i ograć, bo bardzo...
Chętnie słyszę twoje komentarze versus Destiny, bo jestem ciekawy, czy nowi przyszli i pokazali, jak to się robi, czy jednak Bungie dalej silne.
Słuchaj, ja oglądałem stream Koopa, Pimola i Vaderio i gra mi się podobała.
Już, ale już wiesz, ja słysząc twoje komentarze, uważam, że tam być może taka mechanika, która wymaga jednak ruszania się, a nie pójścia powoli w własnym tempie, może ci się nie spodobać. Także czekam na twoje komentarze.
A, no Destiny, no Destiny jest ten problem, że to jest platformówka, mimo wszystko 3D czasami i to mnie irytuje, bo ja nie umiem w to grać po prostu. Ale to też jakby no, mój
to
problem.
To na inne poziomy.
Nie no, no, dobra. Wydaje mi się, że co, możemy skończyć odcinek, żeby tym razem wyszło bez dygresji. Zaprosić wszystkich na Discorda, czyli www.giereczkowo.pl/discord. Tam jest nasz Discord i jeżeli macie jakiekolwiek opinie o Destiny, to zapraszamy do dyskusji.
Dokładnie, zapraszamy.
No, no to co, żegnamy się. Dzięki za to, że wysłuchaliście odcinek. Dzięki Mike, że mogliśmy pogadać i pa, pa.
Ja również dziękuję. Cześć.
Na razie, pa.